Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Dobry wieczór Państwu. Wczoraj, we wtorek 4 lutego, obchodziliśmy 20. Światowy Dzień Walki z Rakiem. Święto zostało ustanowione w roku 2000 podczas Światowego Szczytu Walki z Rakiem w Paryżu. Z tej okazji zaprosiliśmy do naszego radia kierownika 3. Zakładu Radioterapii w Kaliszu, filii Wielkopolskiego Centrum Onkologii, doktora habilitowanego nauk medycznych Dariusza Kowalczyka. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Panie doktorze, rak to w wielu środowiskach, właściwie w całym społeczeństwie, temat tabu. Niechętnie o nim rozmawiamy, jakby odsuwamy ten temat troszeczkę od siebie, ale tak jak po wojnie światowej mówiło się, że nie ma rodziny, która nie straciłaby kogoś bliskiego podczas działań wojennych, tak we współczesnym świecie nie ma chyba również rodziny, która nie straciłaby kogoś, kto zszedł z tego świata chory na raka lub też zmaga się nadal z rakiem. Światowy Dzień Walki z Rakiem to dzień, kiedy możemy odczarować troszeczkę ten temat, może przestać się bać i starać się zrozumieć, jak zapobiegać, jaką profilaktykę, czy jakie środki możemy podjąć, by nie było tego problemu w naszym środowisku, w naszym otoczeniu.
Rzeczywiście rak jest chorobą częstą, dotyka prawie każdej rodziny. W tej chwili 30% naszego społeczeństwa będzie miało chorobę nowotworową lub umrze z powodu choroby nowotworowej. Także co trzecia osoba będzie miała z tym problem, a zatem rzeczywiście dotyka to praktycznie wszystkich rodzin. Co ciekawe, dla dzieci, które urodziły się w ostatnim czasie, gdy one uzyskają wiek dorosły, to będzie to problem 50% populacji. Wynika to przede wszystkim z tego, że żyjemy coraz dłużej, a choroba nowotworowa jest chorobą ludzi, nie chciałbym mówić starych, ale już powiedzmy około po 50-60 roku życia jest szczyt zachorowalności.
Wyniki statystyczne, o których pan mówi, są zaskakujące, bo wydaje nam się, że właściwie każdy w każdym wieku może zachorować na raka. Rzeczywiście społeczeństwo żyje dłużej. Czy to jest główna przyczyna tych statystyk?
Tak, główną przyczyną wysypu czy zwiększonej liczby zachorowań na choroby nowotworowe jest to, że żyjemy coraz dłużej. Jak wspomniałem, rak dotyczy głównie osób po 60 roku życia, a zatem wydłużając nasze życie, wydłużamy także prawdopodobieństwo zachorowania na nowotwór. Kiedyś żyliśmy znacznie krócej i nie dożywaliśmy wieku, gdzie choroba nowotworowa mogła się ujawnić. Oczywiście pewne choroby nowotworowe mogą pojawić się w młodym wieku, niemniej jednak statystycznie rzecz biorąc, rak, choroba nowotworowa dotyczy osób starszych.
Tak dramatycznie w mediach przedstawiane zachorowanie najmłodszych dzieci, dzieci z ogolonymi głowami w ośrodkach onkologicznych jednak się zdarzają.
Oczywiście, że tak, zdarzają się, aczkolwiek tutaj jeśli chodzi o onkologię czy hematoonkologię dziecięcą, jest bardzo duży postęp, bo jeśli mówimy o nowotworach wśród dzieci, są to głównie nowotwory typu białaczka, rzadziej troszeczkę niektóre guzylite, no to w tej grupie nowotworów, ja nie jestem pediatrą, ale sukcesy są bardzo duże, wyleczalność jest na poziomie 80% lub więcej. Problemem stanowią guzy ośrodkowego układu nerwowego, guzy mózgu, gdzie tutaj ta wyleczalność jest zdecydowanie gorsza, ale one stanowią zdecydowanie mniejszy procent chorób nowotworowych u dzieci.
Co powinno być sygnałem alarmowym? Jakie objawy powinny nas zaniepokoić, by zwrócić się do lekarza po pomoc?
To zależy, jest to dosyć szeroki temat. Myślę, że jednym z takich wiodących objawów będzie utrzymujący się stan złego samopoczucia. Coś, kiedy chodzimy sobie, nie radzimy, czyli uważamy, że to jest taka przeciągająca się grypa czy przeciągające się przeziębienie. Kolejnym objawem bardzo takim niepokojącym będzie to, że nie mamy apetytu lub też duża utrata masy ciała w relatywnie krótkim czasie, osłabiony apetyt, zmęczenie lub też oczywiście takie bardzo już charakterystyczne dla nowotworu objawy, jakim może być krwiomocz związany z rakiem pęcherza moczowego czy rakiem nerki, obecność krwi w stolcu, czy też obecność guza, wyczuwalnego guza, czy to w piersi, czy w powiększonych węzłów chłonnych, chrypka. Takie objawy powinny nas absolutnie zaniepokoić i spowodować, by pójść do lekarza.
A czy to nie może być zbytnie przewrażliwienie nasze? Z własnego doświadczenia wiem, że jeżeli w internecie sprawdzam jakieś objawy choroby, to okazuje się, że ja wszystkie o to mam. Jak rozróżnić prawdziwy niepokój od takiego urojonego?
No ostatnio tak troszeczkę dowcipkując, widziałem napis, jeżeli zobaczyłeś u siebie objawy w Google i chcesz je zweryfikować, to zweryfikuj je na portalu Yahoo jako drugą opinię. Internet nie jest najlepszym źródłem, by sprawdzać, co mi jest. Jedynym dobrym źródłem jest absolutnie wizyta u lekarza.
Czy rzeczywiście powinniśmy, pomimo natłoku w przychodniach, niepokoić naszych lekarzy przy objawach, które czasami mogą się wydawać podobne, zbliżone do objawów zwykłej choroby, jakiejś grypy, przeziębienia?
Ależ absolutnie tak. Od tego my jesteśmy. Lekarze są od tego, by nieść pomoc, by pomagać swoim pacjentom i oni są od tego, by ewentualnie po pierwsze zdiagnozować, czy też uspokoić pacjenta. Czy sprawa jest poważna, czy sprawa jest banalna i która sama może przejść. Od tego jest lekarz, nie internet.
A o tych statystykach, tak jak pan mówił, jeżeli uda nam się wcześniej zdiagnozować, to jakie mamy szanse?
To też zależy od rozpoznania i oczywiście stopnia zaawansowania choroby nowotworowej. Są nowotwory, których właściwie możemy mówić o pełnej wyleczalności, jeżeli jest odpowiednio wcześnie rozpoznana choroba. Takim nowotworem na pewno jest rak jądra. Tutaj wyleczalność sięga 100%. Rak stercza, w tym takim zaawansowaniu, my fachowo to się nazywa lokoregionalnym, czyli ograniczonym do samego stercza. I przy skojarzeniu odpowiednich metod terapeutycznych, jaką jest hormonoterapia i radioterapia, mamy wyleczalność na poziomie 95-97%. Rak piersi, jeżeli jest wcześnie wykryty, wyleczalność sięga 85%. Czerniak, wcześnie wykryty, na tym bardzo wczesnym etapie zaawansowania, wyleczalność jest znowu na poziomie 100%. Także nowotwory wcześnie wykryte mogą być absolutnie wyleczone.
Czyli jeżeli mamy pewne obawy, niepokoje, to nie trzeba się asekurować nie pójściem do lekarza, tylko iść i badać się. Chciałbym skorzystać z pana obecności, by powiedzieć naszym słuchaczom o Kaliskim Centrum, bo to jest stosunkowo nowa instytucja na naszym terenie.
Rzeczywiście tak. W listopadzie, dokładnie 10 listopada zeszłego roku, obchodziliśmy 5 lat działalności. Centrum zostało otwarte 10 listopada 2014 roku. Na początku jako poradnia, następnie już dalej rozpoczęliśmy działanie jako ośrodek radioterapii, gdzie leczymy naszych pacjentów tutaj z samego Kalisza, jak i okolic. Ta nasza działalność się rozszerza, bo już teraz przyjeżdżają do nas pacjenci nawet z Łodzi, czy też z okolic Poznania. Co roku mamy coraz więcej pacjentów leczonych. W zeszły rok zamknęliśmy liczbą 537 pacjentów i kilku tysięcy udzielonych porad w naszym ośrodku.
Czyli nie tylko radioterapia, ale właśnie pierwszy kontakt z onkologiem też może być w centrum Kaliskim.
Absolutnie tak. Do naszego centrum, jeżeli ktoś podejrzewa chorobę nowotworową, nie trzeba mieć skierowania. To jest bardzo istotne. że można zgłosić się do lekarza, jeżeli pacjent czy pacjentka jest zaniepokojona. Działamy 5 dni w tygodniu i każdego pacjenta na pewno przyjmiemy.
A co pomaga we wczesnym wykrywaniu raka? Jakie badania też Państwo sugerujecie swoim pacjentom w tym pierwszym etapie?
Jest w Polsce program badań profilaktycznych. On dotyczy właściwie 3-4 rodzajów nowotworów. Pierwszy z nich to jest mamografia. Mamy ośrodek stacjonarny badań mamograficznych u nas tutaj w Kaliszu. W tej chwili czekamy jeszcze na nowy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w tym zakresie. Badania cytologiczne, które powinny być wykonywane, to jest kolejna sprawa. Badania kolonoskopowe oraz ewentualnie badania PSA. I niestety tutaj, mimo tego, gdybyśmy mieli nawet i wysoką dostępność, bez współpracy społeczeństwa, niestety nic się nie da zrobić. Jeżeli weźmiemy na przykład zgłaszalność na badania mamograficzne, to w Polsce średnio 39% kobiet zgłasza się na badania mamograficzne. W Wielkopolsce jest to troszeczkę więcej, 45%, bo sobie tutaj przygotowałem takie dane statystyczne. No i Kalisz nie odbiega tutaj od średniej krajowej, 39%. Natomiast badania cytologiczne, które pozwalają na wczesne wykrycie raka szyjki macicy, to średnia dla Polski wynosi 18%. Kobiet zgłasza się, w Wielkopolsce 14% i w Kaliszu 7%.
Poniżej 10 nawet, to aż się
tak
w głowie nie mieści. Tak mało. Wiem, że pan ma doświadczenie z nauki, pracy na Zachodzie. Specyfika polskiego społeczeństwa, wynikająca chyba jeszcze z zaszłości komunistycznej, akcyjność, o której wcześniej rozmawialiśmy, że jesteśmy przyzwyczajeni do akcji, a nie do systematyczności. Czy to jest przeciw nam samym?
Myślę, że tak, że to leży troszeczkę w naszej mentalności. Dotyczy to zarówno zdrowia, jak i wszelkich innych akcji społecznych, że brakuje nam przyzwyczajenia do systematycznej pracy. My lubimy jako społeczeństwo zrywy najróżniejsze, natomiast zapominamy o tym, że na dobrobyt, a także na nasze zdrowie trzeba sobie zapracować systematyczną pracą, a nie działaniami akcyjnymi. Ja osobiście jestem, no nie chciałbym powiedzieć wrogiem akcyjności, ale preferuję ciężką, systematyczną, codzienną pracę.
Przed wejściem do studia prezentował mi pan zdjęcia osób, które zgłaszają się po pomoc, gdy jest już prawie za późno. Z czego to wynika?
Ja myślę, że w dużej mierze ze strachu. Ze strachu przed chorobą nowotworową, bo to, o czym pan redaktor wspomniał na samym początku, choroba nowotworowa jest pewnym tabu. Choroba nowotworowa dotyka nie tylko osobę, która cierpi z powodu tej choroby, ale dotyka także jej rodzinę i najbliższych. Choroba nowotworowa wiąże się bardzo często z ogromnym cierpieniem, kalectwem, oszpeceniem, a także ciężką terapią, czy też powikłaniami tej terapii. W związku z tym osoba, która jest dotknięta taką chorobą, jest strasznie straumatyzowana. Dla wielu osób, jeżeli się nie zgłosi z chorobą nowotworową do lekarza, to uważa, że problemu nie ma. A ten problem po prostu narasta. Narasta do takich rozmiarów, że w pewnym momencie, kiedy przychodzi do lekarza, to już tej pomocy na zasadzie ratunku i wyleczenia, pełnego wyleczenia, no nie uzyska, bo nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Oczywiście jesteśmy w stanie pomóc zabezpieczyć w cierpieniu, czy zmniejszyć dolegliwości związane z chorobą nowotworową, ale na pewno nie wyleczyć.
Tak jak mówił pan, że jest to choroba wieku dojrzałego, do tej pory myślałem, że to jest choroba naszej cywilizacji XX do XXI wieku, podobnie jak choroby serca czy AIDS. ale w historii rak istniał zawsze.
Tak, już wcześniej medycy Hipokrates nazwał rak jako kancer. Bardziej tutaj odpowiadałby wyraz krab. Zresztą tak jest bodaj w języku niemieckim. Bo obraz raka, szczególnie raka piersi, który tak się rozprzestrzenia, właśnie przypomina kraba morskiego, czyli raka morskiego. I to było widziane już od tysięcy lat. Pewne choroby występowały bardzo rzadko. Rak piersi w literaturze anglosaskiej starej był określany jako nun's disease, czyli choroba sióstr zakonnych, osób, które nie karmiły, bo rak piersi jest związany właśnie z brakiem ciąży czy niekarmieniem piersią. Inne choroby takie jak rak płuca do końca XIX wieku były niesłychanie rzadkie. Dopiero wprowadzenie tak masywnego nałogu palenia spowodowała, że choroba, która była absolutnie kazuistyką, czyli pojawiała się sporadycznie, że tylko pojedynczy lekarze w ciągu całego życia mogli zaobserwować jeden czy dwa przypadki, tak teraz rak płuca jest chorobą nowotworową najczęstszą wśród mężczyzn, jest trzecią u kobiet. Rocznie ponad 20 tysięcy przypadków w Polsce jest wywołane nałogiem palenia tytoniu.
Mówił pan też o tych statystykach. Ilu przedstawicieli naszego narodu umiera na raka rocznie?
W tej chwili dotyczy to, jak już wspomniałem, 30% społeczeństwa zostanie dotknięty, a w liczbach rocznie. To jest rocznie za 2010 to było jakieś 140 tysięcy, teraz szacuje się chyba jako 160 tysięcy. W ciągu ostatnich 30 lat podwoiliśmy liczbę w zapadalności na choroby nowotworowe.
Zanim poproszę pana o opowiedzenie nam o nowoczesnych środkach walki czy leczenia raka, wiem, że są też te takie najbardziej proste, jak te nawyki codziennego życia, o których pan też wspominał wcześniej.
Poza studio rozmawialiśmy, że choroba nowotworowa jako problem społeczny mogłaby być rozwiązana poprzez zastosowanie relatywnie prostych środków. Takim prostym środkiem jest odstawienie całkowite nałogu palenia. Takie choroby jak rak płuca, nowotwory regionu głowy i szyi, czyli krtań, migdałek, rak przełyku, rak pęcherza moczowego, rak nerki są nowotworami tytoniozależnymi. I całkowita rezygnacja z palenia tytoniu spowodowałaby, że te nowotwory jako problem społeczny przestałyby istnieć. Do tego zdrowy styl życia, czyli odpowiednie odżywianie, w szczególności spożywanie produktów zawierających dużą ilość błonnika, czyli owoce, warzywa, chronią nas przed nowotworami jelita grubego, aktywność fizyczna i redukcja masy ciała. To są takie proste, wydawałoby się, sposoby, ale mocno ograniczające rozwój chorób nowotworowych. Kolejne metody to już są metody medyczne, jak wczesne wykrycie chorób nowotworowych, czyli profilaktyka, lub też zapobieganie poprzez stosowanie na przykład szczepionek przeciwko wirusom. My wiemy, że pewne szczepionki, taką szczepionką pierwszą o udowodnionym działaniu przeciwnowotworowym, jest szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Na Dalekim Wschodzie, gdzie to była wręcz pandemia raka wątroby, w tej chwili rak wątroby jest rzadko spotykany. Ale szczepionka przeciwko wirusowi HPV, brodawczaka ludzkiego, chroni nas przed nowotworami szyjki macicy, czy też nowotworami gardła. Dalej badania przesiewowe, kolonoskopia, mammografia czy badania cytologiczne spowodowałyby, że ten problem byłby mocno ograniczony. Czyli moglibyśmy wykrywać choroby na bardzo wczesnym stopniu zaawansowania, wtedy, kiedy one są całkowicie uleczalne.
A czy i jeśli, to jak bardzo mamy się obawiać haseł takich ekologicznych naszej żywności? Konserwanty, GMO, antybiotyki czy inne lekarstwa, które spożywamy? Czy są wyniki badań naszej diety?
Tak, krótko mówiąc, są wyniki. Mamy dane, które pokazują nam, które czynniki z naszej diety wpływają na zwiększone ryzyko i które czynniki zmniejszają nam ryzyko zachorowania. Czynniki zwiększające to będą przede wszystkim dieta wysokokaloryczna, wysokotłuszczowa, także alkohol. Alkohol, szczególnie u kobiet. Każda jednostka alkoholu powoduje zwiększone ryzyko zachorowania na raka piersi. Dieta wysokotłuszczowa, a także wysokomięsna, mięs czerwonych, zwiększa ryzyko zachorowania na raka jelita grubego.
A alkohol, wino czerwone podobno obniża.
Tak jest. Z winem i w ogóle z alkoholem jest wiele takich przesądów, bo okazuje się, że jeżeli weźmiemy choroby sercowo-naczyniowe, to umiarkowane takie spożycie alkoholu rzeczywiście zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, ale niestety zwiększa ryzyko chorób wątroby i zwiększa ryzyko chorób nowotworowych. Co do GMO wspomnianego, czyli żywności, która pochodzi z organizmów genetycznie modyfikowanych, bo GMO to jest skrót organizm genetycznie modyfikowanych, to większość badań naukowych wskazuje na brak wpływu na nasze zdrowie, czyli nie ma ani negatywnego, ani pozytywnego. Jest po prostu dla naszego zdrowia neutralne. Bardzo duży procent społeczeństwa nie do końca rozumie, na czym polega modyfikacja genetyczna organizmów. Jest to troszeczkę wyolbrzymione. Procent czy udział GMO w naszej żywności jest naprawdę znikomy. Zwraca się uwagę właśnie na opakowaniach, że wolno od GMO, natomiast bardzo mało się mówi o antybiotykach, które są w produktach żywnościowych, bardzo mało mówi się o hormonach, które mogą być w mięsie i one mogą stanowić istotne zagrożenie. Według mojej wiedzy i według dostępnych danych naukowych nie ma najmniejszych dowodów na to, że żywność pochodząca z organizmów genetycznie modyfikowanych jest niezdrowa czy szkodliwa.
Chciałbym, żebyśmy teraz powiedzieli o tych środkach, nowoczesnych środkach, którymi dysponujecie Państwo, by pomóc nam, by walczyć z tą zarazą.
Leczenie chorób nowotworowych powinno być interdyscyplinarne. Bardzo to słowo jest takie szerokie, bo mówię tutaj nie tylko o lekarzach, który obejmuje chirurgię, onkologię kliniczną, czyli chemioterapię i radioterapię, ale także pomoc, jaką pacjent i jego rodzina powinni uzyskać w trakcie całego procesu leczenia, a także poza nim. Czyli pomoc w zakresie pielęgniarskim, pomoc w zakresie psychologicznym, rehabilitacyjnym, czy też pomoc w zakresie socjalnym. Problemem jest niestety to, że choroba nowotworowa, o czym tutaj parę razy już wspominaliśmy, dotyczy ludzi starszych. Bardzo często są to osoby samotne. I problemem jest to, że osoba, która kończy u nas leczenie, wraca do domu, do pustego domu i jeszcze nie jest w pełni zdrowia. I niestety nasz system nie do końca jest przygotowany, by w sposób systemowy, ja nie mówię o pojedynczych przypadkach, ale w sposób systemowy pomagać takim osobom. Czyli żeby była pełna dostępność pielęgniarki środowiskowej, która będzie pomagała w pielęgnacji takiej osoby już tutaj w trakcie rehabilitacji. Jesteśmy troszeczkę niewydolni w zakresie rehabilitacji, jesteśmy niewydolni w zakresie psychoonkologii, nie mówiąc już dalej o pracownikach socjalnych.
A o środkach technicznych, bo wiemy o chemioterapii i radioterapii. Czy można coś szczególnie podkreślić, jakieś zdobycze technologiczne nowe, którymi dysponujecie Państwo?
Jeszcze do tego dochodzi chirurgia. No, muszę powiedzieć z dumą, że Wielkopolskie Centrum Onkologii jest pierwszym takim akredytowanym ośrodkiem, który posiada urządzenie, nazywa się to Da Vinci. Jest to tak zwana chirurgia robotowa, która jest bardzo mało inwazyjna i która zrewolucjonizuje chirurgię, w tym chirurgię onkologiczną. I tym dysponujemy takim urządzeniem w Poznaniu na Garbarach. Nasz ośrodek radioterapii tutaj w Kaliszu jest filią właśnie Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Kolejnym takim technologicznym postępem jest oczywiście radioterapia. W Kaliszu mamy dwa akceleratory, które są na najwyższym poziomie technicznego zaawansowania. pewnych przypadkach także korzystam oczywiście z pomocy Wielkopolskiego Centrum Onkologii, które jest takim najwyższym ośrodkiem referencyjnym. Tam aparatura jest jeszcze bardziej przystosowana do leczenia takiego bardzo, bardzo precyzyjnego. Czynimy starania, by w Poznaniu powstał ośrodek protonoterapii. Jeśli chodzi o chemioterapię, mamy tutaj w Kaliszu oddział onkologii klinicznej. Ten oddział jest prowadzony w ramach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i znajduje się na ulicy Toruńskiej. W okolicy mamy bardzo dobry ośrodek w Pleszewie, zarówno w zakresie chemioterapii, jak i chirurgii onkologicznej. Jesteśmy w pewnym sensie przygotowani do leczenia. Natomiast musimy mieć też świadomość, że przy 4,5% wydawanego na ochronę zdrowia produktu krajowego brutto w Polsce w porównaniu z krajami takimi jak Niemcy, gdzie tam jest bodaj chyba 6,5% produktu krajowego brutto, no ten poziom leczenia troszeczkę będzie odbiegał. Niestety pieniądze dużo znaczą w medycynie.
Wspomniał pan Pleszewski Ośrodek. Przez długie lata Kalisz nie posiadał odpowiedniego zaplecza onkologicznego. Teraz, gdy już mamy zakład radioterapii, jest to taka instytucja, która potężny offset za sobą jakby przyprowadziła do Kalisza. O tej drugiej stronie, właśnie edukacyjnej, chciałbym też, żeby pan powiedział nam.
Rzeczywiście w Kaliszu mamy ośrodek, mówię to z dumą, na najwyższym światowym poziomie w zakresie, zaczynając od architektury, poprzez wyposażenie sprzętowe, a także zarządzanie w naszym ośrodku. Ośrodek powstał 5 lat temu, cały czas się rozwija. Pod względem edukacyjnym współpracujemy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, gdzie szkolimy przyszłych elektroradiologów. Także tutaj też mają oni możliwość skorzystania z obcowania z aparaturą na najwyższym poziomie, rzeczywiście, jaka jest stosowana na świecie w tej chwili.
Panie doktorze, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Chyba nam wszystkim z tej dzisiejszej rozmowy zostaje to, by być wrażliwym na drugiego człowieka. Ten jeden ze sposobów terapii, o którym pan mówił, właśnie po zabiegach, by pomóc, zatroszczyć się, nie zostawiać samego człowieka. Wspominał pan o psychoonkologii. Każdy z nas mógłby być takim psychoonkologiem społecznym. Drodzy państwo, solidaryzując się z wszystkimi, którzy cierpią na tę straszną chorobę i tymi, którzy niestety na nią zapadną, przypominam to, 1/3 z nas może spotkać taki los. Pamiętajmy, że trzeba przede wszystkim dbać o siebie i starać się zdrowo żyć na co dzień. Gościem Radia Rodzina był kierownik Zakładu Radioterapii w Kaliszu, filii Wielkopolskiego Centrum Onkologii, doktor habilitowany nauk medycznych Dariusz Kowalczyk. Dziękuję bardzo, panie doktorze. Do widzenia.
Dziękuję bardzo.